A więc chcielibyśmy otworzyć psalm 133. To jest krótki psalm, 3 wersety. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Pieśń pielgrzymek, pieśń Dawidowa. Więc Dawid napisał tę pieśń. Wiemy, że był on pomazańcem pańskim. Był tym, który wypełnił Bożą wolę. I tutaj czytamy w pierwszym wersecie, jak dobrze, jak miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. W zgodzie, czyli w jedności, w miłości, w pokoju. Zgoda. To jest takie słowo bardzo ogólne, ale gdybyśmy chcieli poczytać to słowo w kontekście całego Pisma Świętego, to znajdziemy właśnie takie słowa jak jedność, miłość, cierpliwość wobec siebie. A więc jest wielkim błogosławieństwem dla Kościoła, kiedy żyjemy w jedności, kiedy żyjemy w zgodzie. Dlatego, że Bóg ma w tym upodobanie. Bóg ma w tym upodobanie. Bóg nienawidzi wszelkich podziałów, chyba że są to podziały, które wychodzą od Niego, bo takie też w Biblii widzimy. Bóg jest tym, który oddzielił światłość od ciemności. Również w liście do Koryntian jest powiedziane, że musi dojść do pewnych podziałów, aby wyszło, kto tak naprawdę jest dzieckiem Bożym. Bo dziecko Boże to nie jest ktoś, kto tylko mówi, że jest dzieckiem Bożym, ale żyje jak dziecko Boże i postępuje jak dziecko Boże. Postępuje zgodnie z Bożym Słowem. Więc kiedy to jest możliwe, aby żyć w jedności? Kiedy to jest możliwe, aby żyć w takiej zgodzie? Niedawno czytałem taką książkę Publiusza Fabliusza Wegecjusza. To był historyk, który żył w IV wieku, w drugiej połowie IV wieku, pisarz, historyk. I on napisał takie dzieło, które zadedykował jednemu tam z władcy, zarys wojskowości, bo był to człowiek, który bardzo interesował się wojskowością. I niektóre fragmenty tej książki są wydrukowane w internecie, więc można sobie odnaleźć, poczytać. I to, co ten człowiek napisał na temat wojskowości, czyli rzymskich oddziałów wojska rzymskiego, a więc Rzymianie to byli ci, którzy okupowali, wiemy, Izrael. Paweł w oparciu o to, że widział uzbrojenie żołnierza rzymskiego, między innymi napisał w liście do Efezjan, wymienił te elementy zbroi Bożej, patrząc na zbroję żołnierza rzymskiego. A więc to, co napisał ten człowiek, ten Publiusz Flawiusz, to jest to, że on głęboko wierzył, miał takie przekonanie. Był on też dygnitarzem państwowym, odpowiedzialny za skarb państwa, a więc on był doświadczonym człowiekiem. To nie ktoś taki, kto tam sobie swoje poglądy mógł tylko przedstawić, ale ten człowiek wiedział, o czym mówi. On wierzył, że sukces armii rzymskiej polegał na dyscyplinie, na wielkiej dyscyplinie, na posłuszeństwie i na poszanowaniu autorytetów. Ta dyscyplina była wręcz żelazna i czasami według mnie przesadna, dlatego że karano śmiercią czasami za błahostki, można powiedzieć, chociaż w wojsku to nie jest błahostka, jeśli ktoś zaśnie na warcie, ale można było to przypłacić życiem, jeśli ktoś znalazł takiego wartownika śpiącego, a bardzo często skazywano go na śmierć, bardzo często, więc za takie rzeczy można było umrzeć. Więc ta dyscyplina była wręcz taka żelazna, taka niesamowita, ale dzięki temu oni wychowali takich bardzo odpornych, twardych, mocnych wojowników, wręcz niepokonanych, którzy byli poprzez to ćwiczenie, nieustanne ćwiczenie, bo tam też jest o tym mowa, że żołnierze w czasie pokoju nieustannie ćwiczyli. A więc to były długie, długie godziny w ciągu dnia, gdzie oni nieustannie ćwiczyli, uczyli się taktyk, ćwiczyli też fizycznie. A więc widzimy ta cecha, dyscyplina. On wierzył, że poprzez dyscyplinę ta armia, rzymska armia, była najgroźniejszą armią swego czasu na świecie i stąd podbijali z taką łatwością inne kraje, dlatego że wojska, które były przeciwne, nie znały tego rodzaju taktyki, nie miały też takiej żelaznej dyscypliny, co potem skutkowało w praktyce na korzyść Rzymian. A więc ta dyscyplina, bracia i siostry, jest bardzo istotna, bardzo ważna. Oczywiście nasza dyscyplina w Słowie Bożym jest nieco inna i pobór i powołanie do tej Bożej armii też jest nieco inne. Inne są wymogi. Chcielibyśmy otworzyć na chwilę czwartą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział tej księgi. Czytamy tutaj od pierwszego wiersza. Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie zgromadzenia tymi słowy: zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie, wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej, od 20 roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów, ty i Aaron. A z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia, będą oni naczelnikami rodów. A więc widzimy, że Mojżesz otrzymał polecenie od Boga, aby spisać, zrobić taki spis wszystkich mężczyzn w Izraelu zdolnych do służby wojskowej. I tutaj wyznacznikiem było skończone 20 lat. 20 lat i na pewno dobry stan zdrowia. Musiał posiadać taki ktoś, kto szedł do armii, ktoś, kto miał walczyć. A więc to były takie wymogi. Pewna odporność też psychiczna. A więc musiał to mieć, musiał to posiadać i wówczas wcielano go do armii. Zwróćmy uwagę, po co był ten spis? Dla kogo był ten spis? Czy Bóg, który jest wszechwiedzący, który wszystko wie, potrzebował dowiedzieć się czegokolwiek? Wcale nie. Ten spis był po to, aby uświadomić sobie, czy jestem zdolny do tego, by walczyć. Czy jestem już w tej chwili zdolny do tego, by bronić swojej ojczyzny, by występować w imieniu Boga, bo często były to wojny, walki Boże, aby walczyć, aby iść za swoim dowódcą i walczyć w imię Boga, bo tak czyniono, tak walczono. Kapłani grali na surmach bojowych, przypominali się Bogu, oni grali odpowiedni sygnał na tych srebrnych trąbach i Pan działał w cudowny sposób pośród nich, dając im zwycięstwo, kiedy polegali na Nim, kiedy całkowicie przez wiarę polegali na swoim Bogu, na swoim Stwórcy. A więc tutaj ktoś, kto został pominięty, pomimo że miał może nawet ten wiek, mógł się zastanowić, dlaczego zostałem pominięty. Dlaczego? Trzeba spełniać wiele różnych warunków, aby być wcielonym do armii. Jest ich naprawdę dużo więcej niż tylko zdrowie, niż tylko odporność psychiczna. Jest dużo więcej, aby stać się tym zawodowym żołnierzem, który walczy. Dzisiejszy Izrael, wiemy, że wciela do armii również kobiety. Również kobiety. I my wiemy, że w Nowym Przymierzu nie masz mężczyzny, nie masz kobiety. Jesteśmy jedno w Panu. Jesteśmy jedno w Panu. a więc jednakowo potrzebni, ważni w Kościele naszego Pana Jezusa Chrystusa i powołani do tego, aby walczyć, bo o tym mówi też i Nowe Przymierze. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jak wiele w Starym Testamencie możemy czytać na temat karności i dyscypliny. I również czytamy w nauczaniu apostoła Pawła na temat takiej właśnie karności, pewnej dyscypliny, ćwiczenia się w pobożności. A więc pewne inne są wymogi stawiane nam. Zbyt młody wiek nie był przeszkodą, bo czytamy, kiedy to Paweł pisał do Tymoteusza, że niech nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wszystkich przykładem, bądź dla wszystkich dobrym przykładem. I on tam mówił, wierzę, bądź tym przykładem, który daje ten dobry przykład. A więc widzimy, że zupełnie inaczej Bóg patrzy w Nowym Przymierzu, zupełnie inaczej. Ja chciałbym odszukać ten fragment, gdzie Paweł powiedział o tym do Tymoteusza, ponieważ widzimy tutaj pewne też wymogi, na które Bóg patrzy. Niechaj nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. A więc widzimy tutaj, bądź dla wierzących wzorem. I po pierwsze Paweł wymienia na pierwszym miejscu postępowanie. On nie mówi mowę, bądź dla wierzących wzorem w mowie. Jakie ty wspaniałe rzeczy możesz powiedzieć na temat Biblii? Wcale nie, o tym nie mówi, ale on mówi o postępowaniu. Zresztą, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, sam początek Dziejów Apostolskich, czytamy tam o Panu Jezusie i autor Dziejów Apostolskich napisał taką jedną rzecz, że tutaj są spisane wszystkie informacje na temat tego, co Jezus czynił i czego nauczał. A więc najpierw czynił, postępował, a potem nauczał. A więc on czynił, postępował. Był wykonawcą Bożego Słowa. Bo tylko wykonawca, zgodnie z tym, co naucza Jakub, jest błogosławiony w swoim działaniu. Nie ten, kto mówi, nie ten, kto ma gdzieś, powiedzmy, zdolności przemawiania, albo nawet zapamiętywania, albo nawet odnajdywania ciekawych fragmentów i kojarzenia ich ze sobą. Nie taki będzie błogosławiony, ale ten, który działa, ten, który postępuje, ten, który jest wykonawcą słowa, ten, który nie mówi, że jestem bratem, ale żyje jak brat, postępuje jak brat. A Biblia bardzo jasno określa, w jaki sposób mamy żyć, jak mamy postępować. Czasami ludzie łamią te zasady i wprowadzają swoje własne, myśląc, że te ich własne zasady są niemal na równi z Pismem Świętym. O jakże wielkim błędzie są takie osoby. Bracia, siostry, kim my jesteśmy, że chcemy coś dodawać do Biblii albo zmieniać Biblię, zmieniać znaczenie Bożego Słowa? A więc widzimy, bądź wzorem w postępowaniu, w miłości, później w miłości. Miłość. Czytaliśmy niedawno, jaka ona jest. Jaka jest miłość? Mamy być wzorem w miłości. Wzorem. W wierze. Również w wierze. Wiara w Boże Słowo, w Boże obietnice. W czystości, bracia i siostry. Czystość, czyli świętość. I tutaj Paweł mówi też bardzo ważną myśl. Pilnuj siebie samego. pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, a więc najpierw pilnuj siebie samego. Łatwo jest pilnować kogoś, brata, siostrę, tak łatwo. A Biblia mówi, czujniej niż czegokolwiek strzeż serca swego, czujniej niż czegokolwiek. Czyli pilnuj siebie samego, od siebie mamy zaczynać, od siebie, bracia i siostry. To jest bardzo ważne. Więc to są wskazówki, to są też warunki, które widzimy, które są potrzebne, niezbędne, aby być powołanym, aby służyć, aby być zdolnym do tego, by walczyć, by toczyć ten bój, bój wiary. A więc żołnierze, w liście do Tymoteusza, w drugim liście, Paweł w drugim rozdziale też mówi o, porównuje życie chrześcijanina, chrześcijańską służbę do służby w wojsku. A więc tutaj w drugim rozdziale od pierwszego wiersza czytamy: Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. A więc widzimy tutaj, jest kolejna zasada. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, czyli w sprawy tego świata, tak moglibyśmy powiedzieć. Nie dajemy się uwikłać w sprawy tego świata. Nie mamy przyjaźni z tym światem, żadnej przyjaźni. Możemy mieć jakichś znajomych, możemy mieć jakichś kolegów, ale przyjaźń to jest wielkie słowo, ponieważ przyjacielowi możesz zaufać i powiedzieć wszystko, a nie możemy tego zrobić ze światem, więc mamy siebie czystym zachować, świętym. Słowo święty oznacza nic innego jak oddzielony i przeznaczony dla kogoś, jak czyjaś wyłączna własność. Na tym takie jest znaczenie tego słowa. Należymy wyłącznie do Boga, bracia i siostry. Jesteśmy Jego własnością i On ma prawo o nas decydować. I my nie mamy prawa zanieczyszczać Jego Królestwa i lekceważyć tego, co Bóg nam dał. A więc żołnierz to jest ktoś, kto żyje w dyscyplinie, który wykazuje pewne cechy, odwaga, nieustępliwość, zdolność do pokonywania różnych trudnych sytuacji, problemów. Więc to są takie też czynniki psychologiczne brane pod uwagę. Więc bracia i siostry, my wiemy, że tutaj Bóg jest tym, który nas w to wszystko wyposaża. On w nas to wyposaża. Bo jeżeli Pan powołuje nas do tego, byśmy byli częścią Jego Królestwa, to również wyposaża nas we wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli służyć Bogu. Co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania. Przekazuj, nauczaj, dziel się Słowem Bożym. Tą zasadę widzimy już w Starym Testamencie, kiedy to Bóg nakazał rodzicom, aby wpajać Słowo Boże w swoje dzieci. Będziesz wpajał. To jest ta tradycja ustna, przekazywanie z ust do ust, z serca do serca. A jakże to ważne, bracia i siostry, abyśmy nauczali chociażby swoje dzieci w swoim domu, pouczali w Bożym Słowie, wychowywali w Bożym Słowie, też w pewnej karności, ale wiemy, że ta Boża karność, ona jest zawsze w połączeniu z miłością. I miłości jest nieco więcej niż karności, ponieważ sama karność może rozgoryczyć. Natomiast miłość zawsze nas zachęca, zawsze. I my chcielibyśmy, aby tak z nami ktoś postępował, a więc postępujmy w taki sposób, jakbyśmy chcieli, by ktoś z nami postępował. W taki sam sposób. Więc widzimy tutaj, Paweł porównuje życie chrześcijanina do służby wojskowej. A więc pomyślmy chwilę, czy kiedy zrobiono by u nas taki spis, czy jestem zdolny do tego, by walczyć, czy znalazłbym się na tej liście, czy Bóg by zaakceptował moje imię i nazwisko. O tak, To jest ten, który daje dobry przykład w postępowaniu. Tak, to jest ten, który daje dobry przykład w wierze, w czystości. To jest właśnie ten, który pilnuje siebie samego i trwa w nauce. To są te warunki, bracia i siostry. Oto jest ten żołnierz, który nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. To jest właśnie on. Nie brata się z tym światem, nie jedna się z tym światem. Nie idzie jakoś tak, powiedzmy, jak piskorz i ślizga się w taki sposób. Czasami ludzie żyją tak, chcieliby wiedzieć, jak blisko mogę podejść do świata. Jak najbliżej mogę podejść do świata, żeby jeszcze nie utracić zbawienia. Czasami ludzie mają takie myśli, czasami mają takie właśnie pytania. Ale to są złe pytania. Takie pytanie nie powinno być w ogóle stawiane. Zamiast takiego pytania powinniśmy stawiać inne pytanie. Co mogę zrobić dla Króla dzisiaj? Co mogę zrobić w Królestwie Bożym, a nie jak blisko mogę zbliżyć się do świata? To tak jak pewien właściciel firmy przewozowej chciał zatrudnić, brakowało mu kierowców w firmie i zrobił taki test nad przepaścią, kazał nad taką sporą przepaścią, kazał zaparkować samochód jak najbliżej. I tam poszczególni kierowcy bardzo blisko zaparkowali, a jeden z nich powiedział, ja tam w ogóle nie chcę nawet podjeżdżać. Nie będę tutaj parkował. A on mówi, dlaczego ten szef? Bo jest to bardzo niebezpieczne. I ten szef powiedział, od dzisiaj masz u mnie pracę. Od dzisiaj masz u mnie pracę. Bracia i siostry, oby ten przykład został nam w sercu, jak najdalej od świata, a nie jak najbliżej, nie jak najbliżej. To jest bardzo złe pytanie, bardzo niewłaściwe pytanie, ponieważ ono o czymś świadczy, o przewrotności mojego serca, że tak naprawdę do świata mnie ciągnie, skoro chcę się zbliżać. Ale zwróćmy uwagę, że to jest też dobry obraz, ta przepaść. A człowiek nie wie, nie zdaje sobie często z tego sprawy, że podejść do świata, do tej krawędzi tak blisko, że możemy spaść i ten świat może nas pochłonąć, w taki sposób uwikłać i poplątać nasze życie, że człowiek nie jest w stanie potem sam z tego wyjść. Nie jest w żaden sposób, nie może już potem sam z tego wyjść. Więc oby Bóg nas zachował, bracia i siostry, abyśmy nie podchodzili nawet do tej krawędzi ze światem, do tej demarkacyjnej linii, abyśmy w ogóle nawet tam nie byli, nie chodzili tamtędy. Ale im bliżej Jezusa, im bliżej Chrystusa, to jest najlepsze dla nas. Co ja mogę zrobić w Królestwie Bożym? To są te właściwe pytania. Jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Więc widzimy, że jest to możliwe, kiedy jest dyscyplina, kiedy jest poszanowanie autorytetu, poszanowanie Bożego Słowa. Jest to możliwe wtedy, kiedy żyjemy właśnie w taki sposób, bo to jest autentycznie wytwarzana wówczas ta duchowa jedność. Jedność, w której trwamy, to jest ten wspólny cel. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jedna wizja, jedna wola Boża. Nie dodajemy do tej woli Bożej, swojej woli Bożej i swoich pomysłów. Jest jedna wola Boża. Bóg ją objawia w Kościele dla zboru. A więc żyjemy zgodnie z tym Słowem. Jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Mieszkaj w Chrystusie. Trwaj w Chrystusie. Trwanie w Chrystusie, bracia i siostry. To jest to miejsce, gdzie Bóg chce, abyśmy byli. Jako latorośle wszczepieni w ten szlachetny krzew, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Słyszeliśmy tą piękną pieśń, która o tym mówiła. Śpiewali bracia ze Szwecji, usługiwali tą pieśnią, że jesteśmy latoroślami, które są wszczepione w ten szlachetny krzew, którym jest Pan Jezus Chrystus. Mieszkaj we mnie, trwaj we mnie. To są słowa Pana Jezusa. Więc żyć w zgodzie to jest również mieszkać w Chrystusie, trwać w Chrystusie, być w zgodzie z Jego Słowem, z Jego nauką, w zgodzie z nauką Pana. Jeśli jesteśmy w zgodzie z nauką Pana, bracia i siostry, Chociaż możemy mieć naprawdę bardzo różne poznanie, ale to nie chodzi o poznanie, bo wiemy, że poznanie nadyma, a miłość buduje. Chodzi o miłość w Królestwie Bożym. Oczywiście poznanie równie jest bardzo ważne, ale ono musi mieć fundament, to poznanie, a tym fundamentem jest miłość. Miłość. Życie w miłości, bracia i siostry. Żyć w zgodzie to jest żyć w miłości. Miłości bratniej, zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z tym, jak Pan Jezus Chrystus nas naucza. Żyć w zgodzie to jest również, jest możliwe poprzez krew Pana Jezusa Chrystusa. To jest to pierwsze nauczanie, które miał Robert w sobotni wieczór, gdzie on mówił o krwi, że krew wystarczy. Ale bracia i siostry, było potem to słowo przekazane, słowo od Pana, które Bóg nam dał, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu i na tym krzyżu ta krew została przelana, wylana, na krzyżu Golgoty. On był przybity do krzyża, rozciągnięty na tym krzyżu i wtedy gwoździe zostały wbite w jego dłonie, jego stopy, potem włócznia w jego bok. Na krzyżu to się stało, bracia i siostry. I ta belka, pionowa belka na krzyżu, ona symbolizuje pojednanie z Ojcem, pojednanie z Bogiem poprzez krew Jezusa, która została wylana na Golgocie. A ta belka pozioma to jest pojednanie w Kościele, pojednanie z braćmi, z siostrami. Krew wystarczy. Krew wystarczy, bracia i siostry, aby żyć w zgodzie, aby żyć w pojednaniu, w pokoju. Ta krew wystarczy, aby żyć w pojednaniu, w zgodzie w naszych domach, w małżeństwach. Wystarczy ta krew, bracia i siostry, aby mieć zgodę z dziećmi również naszymi i również dzieci, aby miały zgodę między sobą, aby nie kłóciły się. A jeśli do czegoś takiego doszło, to przecież krew Jezusa oczyszcza nas, abyśmy znowu mieli zgodę, abyśmy znowu żyli w jedności, abyśmy znowu żyli w pokoju, tak jak jest to miłe w oczach Pana. A więc przez krzyż, bracia i siostry, przez krew jest możliwość mieszkania, życia w zgodzie, w Kościele, przez krew Jezusa Chrystusa. A więc ta belka pionowa, ona łączy nas z Bogiem, łączy nas z Jezusem, łączy nas z naszym Ojcem, jedna nas z Ojcem, pojednani z Ojcem. Mamy pokój, bracia i siostry, i pojednani z braćmi, siostrami. Pojednani w naszych domach, w małżeństwach, w naszych rodzinach, pojednani przez krew Jezusa. Ta krew, bracia i siostry, wystarczy. Zwróćmy uwagę, że kiedy nawet jakieś tam pijaki, powiedzmy, pokłócą się, a czasami nawet tam poszturchają, pobiją, to pół litrówka może ich pojednać. Oni stawiają wódkę i wódka potrafi ich pojednać z powrotem. A jak to jest z braćmi i siostrami? Jak to jest? Czy krew Pana jest za słaba? Czy krew Jezusa Chrystusa ma mało siły, mało mocy? A jeśli wierzymy w tę krew, bracia i siostry, jeśli ufamy w tą ofiarę, to zawsze będziemy korzystać z łaski, z mocy, która za tym stoi. Ale jeśli wątpisz i ta krew dla ciebie nic nie znaczy, jeśli ona naprawdę dla ciebie nic nie znaczy, to mijasz się wtedy ze wszystkim. Mijasz się wówczas ze wszystkim. A więc pamiętajmy, że Jezus Chrystus jedna. On łączy, nie dzieli, ale łączy, jedna. On jest tym, który chce widzieć w Kościele pokój, zgodę, miłość, pojednanie. Tak mamy żyć, tak mamy służyć Bogu. Do tego Pan nas powołał. I tutaj czytamy, że jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. A więc widzimy, najpierw jest krew, najpierw jest to pojednanie, najpierw jest zgoda, więc najpierw jest krew. Kapłan zawsze kropił ołtarz najpierw krwią, która symbolizuje zawsze oczyszczenie. Krew Jezusa, ona nas wykupiła. Ona nas oczyściła, zbawiła w Jezusa krew, śpiewaliśmy taką pieśń. Chodzimy pod przykryciem tej krwi. Ona mnie chroni od wszelkiego rodzaju zła, bracia i siostry. A więc ta krew oczyszcza nas, oczyszcza, uświęca nas krew. I wówczas to jest możliwe, bo Duch Święty nie spocznie tam, gdzie nie widzi krwi. Duch Święty, On jest święty i nie spocznie na czymś, co jest nieczyste, nieoczyszczone przez krew Jezusa. A więc najpierw jest, najpierw krzyż, najpierw krew, a potem jest ten cenny olejek, który jest wylany na głowę Aarona. A więc widzimy tutaj znowu tą pewną prawidłowość. Głową w Kościele jest Pan Jezus Chrystus. Wiemy, że apostoł Paweł w liście do Koryntian porównuje Kościół do ciała ludzkiego. I on mówi, że jesteśmy członkami jedni drugich i że bardzo siebie potrzebujemy. Nie może głowa powiedzieć nogą, nie potrzebuję ciebie. I na odwrót. Nie możemy w ten sposób nawet myśleć, że nie potrzebuję. Że to jest niedorzeczność. Któż by z nas tak postąpił? Nie potrzebuję ręki. I odcinam tą rękę. I chodzę bez ręki, tak? Czy nie potrzebuję ucha? Więc odcinam te uszy. Nie potrzebuję tego czy tamtego. To jest niedorzeczność. To jest wręcz taki stan anormalny, można powiedzieć, jeśli człowiek tak by postępował. A więc chcemy to przełożyć na duchowy wymiar. Nie zachowujmy się właśnie w taki sposób, jak ten pierwszy przykład, który był podany. Czasami człowiek w taki właśnie sposób może się zachowywać, kiedy to myśli, że nie potrzebuje jakiegoś brata i siostry. O, bez tego brata ja się mogę obyć. Bez tej siostry mogę się obyć. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Potrzebni jesteśmy wszyscy jednakowo. Pan zapłacił za nas tą samą cenę. Wylał za nas swoją świętą krew i zapłacił, wykupił nas swoją krwią. A więc widzimy olejek, on pochodzi od głowy, jest wylany na głowę, a więc od Jezusa pochodzi Duch Święty. Duch Święty pochodzi od Jezusa. Pan Jezus, On obiecał dać Ducha Świętego, dać Pocieszyciela, Nauczyciela. A więc widzimy, co czyni Duch Święty w Kościele. On nas pociesza, ale też nas poucza, wprowadza nas wszelką prawdę i pomaga nam wielbić Chrystusa. Ponieważ Jezus powiedział, że nie przyjmie uwielbienia od człowieka. A więc od kogo przyjmie? Od Ducha Świętego. Od człowieka, który jest prowadzony Duchem. Duchem Świętym. Duchem Świętym. On ze mnie weźmie i mnie uwielbi. On wam przypomnie to, co wam mówiłem. Pouczy was, wprowadzi wszelką prawdę. On jest tym, który będzie was pocieszał. To są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. I zwróćmy uwagę, ten olejek, czyli Duch Święty, jest dla całego ciała. Spływa od głowy i on spływa aż do kraju szaty, do brzegu szaty. Czyli przez całe ciało spływa. Przez całe ciało spływa olejek. Kiedy jest zgoda, kiedy jest pokój, kiedy jest pojednanie w Kościele, Bóg działa, posyła swojego Ducha Świętego w cudowny sposób. Wówczas objawiają się dary duchowe, bracia i siostry. Wówczas Bóg zaczyna działać w nadnaturalny, cudowny sposób. Czasami ludzie nazywają darami to, co w ogóle nie jest darem. Nazywają proroctwem to, co w ogóle nie ma nic wspólnego z proroctwem. Czasami te proroctwa są tak naciągane, że musisz wymyślać, musisz dokładać swoją teorię, musisz po prostu mieć bardzo bogatą wyobraźnię, żeby zrozumieć jakieś proroctwa. Ale czy w taki sposób Bóg przedstawia prawdę o człowieku? Bóg, który mówi jasno i konkretnie. Bóg, jeżeli coś ma do powiedzenia, to On nie stawia nam rebusów. Czasami są jakieś może rzeczy niezrozumiałe, ale przychodzi czas na wykład, na objawienie, na zrozumienie. Tak jak początkowo Piotr nie wiedział, co znaczy ta wizja, to prześcieradło lniane, gdzie były te nieczyste wszystkie zwierzęta. Nie wiedział, trapiła go ta myśl, ale przyszło zrozumienie, przyszło objawienie. I to stało się już jasne. Nie można było nic z tego ująć, nic do tego dodać. A czasami w tych proroctwach jest tak, że ciągle możesz je na nowo interpretować, ciągle się zastanawiać, a może to znaczyło to, a może tamto. A może jeszcze prorok co innego miał do powiedzenia? Tacy są często współcześni prorocy. Bracia i siostry, prawdziwe dary duchowe, zawsze z tych darów jest owoc i one są zgodne z prawdą. Zawsze są zgodne z prawdą i zawsze wskazują na Chrystusa, nie na człowieka, ale na Jezusa, na Pana naszego, ponieważ dary duchowe są właśnie temu, służą też, by między innymi poznać tą różnorodną mądrość Bożą, Jego działanie, sposoby działania naszego Pana. A więc widzimy, że ten olej spływa od głowy i on płynie przez całą szatę, przez całe ciało. I czytamy dalej, że jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Hermon jest najwyższą górą w Izraelu. Ma około 3000 metrów, 2800 jakoś tak. Jest nazywana oczami Izraela z tego względu, że stanowi taki bardzo dobry punkt obserwacyjny wczesnego ostrzegania. I jest również nazywana górą siwowłosą, dlatego że jest tam zawsze śnieg. I podczas lata, kiedy jest słońce, takie już mocne słońce i ono zaczyna mocniej operować niż zwykle, ten śnieg jest roztapiany i ten śnieg spływa już w postaci wody i zasila różnego rodzaju źródła, między innymi Jordan, ale jest to tak naprawdę wielkim błogosławieństwem dla rolnictwa w Izraelu. Gdyby nie było Hermonu, nie byłoby wody, nie byłoby rolnictwa. A ta góra Hermon, bracia i siostry, to tak naprawdę to są trzy takie wierzchołki góry. Ja oglądałem to na zdjęciu. To są takie trzy wierzchołki, które są tej samej mniej więcej wysokości i te trzy wierzchołki są tak dosyć blisko siebie położone. A więc ta najwyższa góra w kraju, co ona symbolizuje? Ona symbolizuje nam Boga Wszechmocnego. Ona symbolizuje nam Boga, trójjedynego Boga, Ojciec, Syn i Duch Święty. Stamtąd spływa Boże błogosławieństwo dla narodu, dla kraju, stamtąd. I zwróćmy uwagę, że tak jak woda, bez której człowiek nie może żyć, bez której uprawy, różnego rodzaju uprawy byłyby niemożliwe, a w związku z tym, że jest ta woda, spływa z Hermonu, w odpowiednim czasie zasilane są liczne źródła, również różne rzeki i to dostarcza wody, odpowiedniej ilości wody. A więc to jest błogosławieństwo dla tego narodu. Więc ta góra jest wielkim błogosławieństwem dla całego kraju. A chcielibyśmy teraz pomyśleć o duchowym znaczeniu. O duchowym znaczeniu. To jest powiedziane, że jest to jak rosa Hermonu, czyli to jest błogosławieństwo, które spada na góry Syjonu. My wiemy, że Syjon to był taki pagórek, wzgórze kiedyś w Jerozolimie, który zdobył król Dawid. I wiemy, że potem Salomon wybudował tam swój pałac i świątynię. I wiemy, że to właśnie na Syjonie powstała ta świątynia. I dzisiaj jest nawet takie powiedzenie, dzieci Syjonu, to jest mowa o Izraelu, dlatego że Izrael ten prawdziwy, ten radykalny Izrael jest zawsze kojarzony ze świątynią, ze służbą Bogu. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że jest to jak rosa Hermonu, czyli te trzy wierzchołki, Ojciec, Syn i Duch Święty. On zsyła błogosławieństwo na Syjon, zsyła błogosławieństwo, możemy powiedzieć, do świątyni. A dzisiaj świątynią, zgodnie z tym, co Paweł naucza w liście do Koryntian, dzisiejszą świątynią jest Kościół. Jest Kościół Pana Jezusa, który jest z różnych narodów, różnych narodowości. Różnych narodowości, różne narody. Jest powiedziane, nie masz Żyda, nie masz Greka, nie masz niewiasty, nie masz mężczyzny. Wszystko jedno jesteśmy w Panu. Bóg nas przyjął jako dzieci swoje. Zaadoptował nas w doskonały sposób poprzez krew. I wiemy, że wielu z narodu izraelskiego jest również zbawianych poprzez krew Pana Jezusa Chrystusa. Ale wiemy, że Bóg ma dla tego narodu swój plan, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, gdzie jest powiedziane, że Pan zatroszczy się o swój naród w sposób taki wyjątkowy, niezwykły. I na to oczekujemy, bo Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg jest Bogiem wiernym. On nigdy nie odstąpi, nigdy nie porzuci. Choćby ojciec, matka zostawili ciebie, porzucili, to Bóg powiedział, ja ciebie nigdy nie opuszczę. Boża miłość nie jest chwiejna, ale to jest pewna stała. To jest ta miłość agape, którą Bóg miłuje, swój Kościół, swój lud. A więc widzimy, że ta rosa Hermonu, ta woda, to jest życie i to jest duchowe życie. Życie fizyczne, biologiczne, które zasilane jest cały Izrael, ale nade wszystko to jest symbol Boga, symbol naszego Boga, który zasila, posila, wzmacnia i błogosławi Syjon, czyli Kościół, jak rosa, która jest od Boga, która jest darowana Kościołowi. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Tam Pan nakazuje błogosławieństwo. Bracia i siostry, i takiego błogosławieństwa każdy z nas sobie powinien życzyć i pragnąć tego błogosławieństwa. Błogosławieństwa od Pana, błogosławieństwo od Boga. Życie na wieki wieczne to jest niesamowite, to jest dar, niezwykły dar. To życie na wieki wieczne, ono wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Ta obietnica wypełniła się w naszym Panu, Zbawicielu, w Jezusie Chrystusie. A więc chciejmy podsumować to dzisiejsze rozważanie, to dzisiejsze słowo, które Pan darował nam poprzez Roberta. Jak dobrze i miło, jak dobrze i miło. Czyli jakim wielkim błogosławieństwem jest, gdy żyjemy w jedności, w zgodzie. To jest miłe, bracia i siostry, w oczach Pana. To jest miłe w oczach Kościoła, prawdziwego Kościoła, żywego Kościoła. To jest dobra rzecz w oczach Boga, bracia i siostry. To jest coś, do czego Bóg powołał swój lud, abyśmy żyli w jedności. A więc życie w jedności, w zgodzie, to jest pewna dyscyplina, ćwiczenie się w pobożności, w postępowaniu, w czystości, w wierze, bracia i siostry. To jest wspólna wizja, wspólny cel. Jedna wola Boża, do której Bóg nas powołał. Nie dodajemy nic do tego, ale przyjmujemy tylko to, co jest od Boga, to, co Pan nam daje i chcemy iść za Jezusem. Ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. A więc jak jest dobrze, jak jest miło, gdy żyjemy w jedności, gdy żyjemy w zgodzie. Pan daje nam wtedy ten olejek, daje Ducha Świętego, pamiętajmy. Ten olejek jest dla poszczególnych ludzi tylko, dla niektórych, którzy usługują, powiedzmy, w chórze, czy dzielą się Słowem Bożym. Nie, wcale nie. Ten olejek jest dla całego ciała, dla każdego członka, dla każdego, kto jest członkiem w Kościele. Pan chce błogosławić. Ten olejek spływa od głowy, od Chrystusa i on płynie poprzez całe ciało. Bóg chce błogosławić swój lud. Chce błogosławić swój Kościół. Chce napełniać nas Duchem Świętym. Dlaczego? Ponieważ doskonale Pan Jezus wie, że nie jesteśmy w stanie wypełnić woli Bożej bez Ducha Świętego. Doskonale Pan Jezus wie o tym, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie nawet poznawać Słowa Bożego, a poprzez Słowo nie jesteśmy w stanie poznawać Boga. Nie jesteśmy w stanie służyć bez Ducha Bożego, bez Ducha Świętego, bez darów duchowych. Dlatego, że człowiek zawsze jest ograniczony, zawsze jest po prostu niedoskonały, ale to, czego chce Bóg i takie są zasady w Królestwie Bożym, to jest to, że jest jeden król tam. To jest Pan Jezus Chrystus, który o wszystkim decyduje, a naszym zadaniem jest rozpoznać, rozpoznać, co jest Jego wolą, przyjąć Jego wolę, rozpoznać, zaakceptować, podążać za tą wolą Bożą. To tak jak kapłani, którzy nieśli arkę na swoich barkach. To jest opisane w Księdze Jozuego, kiedy to mieli przechodzić przez Jordan. To zwróćmy uwagę, że kapłani nieśli na swoich barkach tą arkę, a Bóg nakazał całemu narodowi, aby była pewna odległość między nimi a arką. Po co? Po to, aby nie stracili z oczu tej arki, bo Pan powiedział, nigdy tą drogą przedtem nie chodziliście, moglibyście pobłądzić. Więc musicie patrzeć uważnie na arkę, bo ich tam było naprawdę dużo, tam było 3 miliony mężczyzn, a więc oni musieli iść w odpowiedniej odległości i ci, którzy byli z przodu, widzieli arkę. I ci, którzy byli też bardzo tak wyczuleni na to, patrzyli, szukali tej arki i podążali jeden za drugim, szli za tą arką. Nikt nie wyprzedzał, nikt nie biegł, ale po prostu nie wyprzedzali Boga, nie wyprzedzali arki, nie wyprzedzali tego, co czynili kapłani. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, by być wyczulonym na głos Ducha Świętego. Jakże to ważne, kiedy Duch Święty czasami pobudza kogoś do modlitwy i my odczuwamy wszyscy, to jest od Ducha Bożego, od Ducha Świętego. A czasami jest tak, że ta modlitwa już gaśnie, Duch Święty jakby zakańcza, a ktoś nagle zaczyna się modlić. O jakże ważne, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu, być wyczulonym na głos Ducha Świętego. Oczywiście to są takie modlitwy, które są prowadzone Duchem, które są prowadzone przez Bożego Świętego Ducha. A więc by podążać za Panem, podążać za Bogiem, czynić Jego, tylko Jego wolę, żyć w jedności, w zgodzie, pod namaszczeniem Ducha Świętego, gdzie objawiają się dary duchowe. Pamiętajmy o tej błogosławieństwie, które spływa z Hermonu. Góra Hermon jest symbolem Boga, trójjedynego Boga, tym, który czuwa nad całym Izraelem, tym, który zaopatruje Izraela w wodę, wszelkie błogosławieństwo, to biologiczne, fizyczne, Pan troszczy się o ten naród, ale nade wszystko Pan troszczy się duchowo i z tego to Hermonu, z obecności Boga, od Boga trójjedynego jest ta rosa, którą otrzymujemy do Kościoła, a więc chciejmy powstać i chciejmy podziękować Panu za Jego Słowo, ale też otworzyć swoje serce, aby Pan mógł napełnić nas tym olejkiem, aby mógł pobłogosławić nas tą rosą, która jest z Hermonu, która jest dla Syjonu, dla Kościoła, abyśmy mogli otworzyć swoje serce przed Panem.